Amen. Także idąc od wersetu pierwszego, byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprzą się, sami na się przywodząc prędkie zginienie. Także co to są kacerstwa zatracenia? Kacerstwa to są herezje. I herezje mamy przeróżne. Mamy herezje na przykład o tym, że istnieje jakiś fizyczny naród wybrany, który mimo tego, że odrzuca Chrystusa, to jest wybranym ludem Bożym. I są ludzie, którzy są chrześcijanami i mogą nawet w to wierzyć, mimo iż mamy Nowy Testament, który jasno mówi, że Stary Testament się skończył. Twój rodowód jest nieważny. Żydzi zostali w 70 roku rozproszeni. O tym się akurat Nowy Testament nie mówi, ale że to było roku 70, ale Chrystus to zapowiadał, że ich rozproszy, świątynia zostanie zniszczona i została zniszczona. I nie ma dzisiaj pokolenia Judy, nie ma Izraela, nie ma nikogo, kto mógłby udowodnić, że wywodzi się od Abrahama swoim rodowodem, a poza tym nawet gdyby mógł, to nie ma to żadnego znaczenia, bo jeśliście Chrystusowi, wtedyście nasieniem abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. To jest jedna z herezji takich powszednich. Bo w tym zbiorze przeróżnych herezji mamy też herezje zatracenia, czyli takie, które jakby decydują o tym, że ktoś idzie na zatracenie. Bo taka herezja jak o tym, że ktoś wierzy, że ci, którzy okupują Palestynę, są narodem wybranym, to niekoniecznie musi decydować o tym, że ktoś idzie do piekła, bo człowiek się może nawrócić i jeszcze tych wszystkich rzeczy nie wiedzieć, podobnie jak może się komuś wydawać, że na przykład niewiasta może być pastorem. No bo my jak głosimy komuś Ewangelię, w ogóle jak się głosi Ewangelię, no to nie mówi się o tym, jakie są wymogi na biskupa i ktoś może uwierzyć Chrystusowi, a z tego sobie nie dawać sprawy i może mu się wydawać, że no czemu niewiasta miałaby nie móc być pastorem. No jest to oczywiście głupstwo i ktoś, kto czyta Nowy Testament, to powinien się w tym utwierdzić, że niewiasta pastorem być nie może. No niemniej jednak to nie jest herezja zatracenia. To jest, powiedzmy, herezja powszednia. A herezja zatracenia to będzie każda taka, która uderza bezpośrednio w Ewangelię. I otwórzmy może list do Galatów w pierwszym rozdziale. To jest fragment, który podejrzewam nie będzie dla nikogo niczym nowym tutaj. Ale przeczytajmy, co powiedział o głoszeniu innej Ewangelii apostoł Paweł. W rozdziale pierwszym w liście do Galatów od wersetu 8 mówi: ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba, opowiadał wam Ewangelię, mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty, jakośmy przedtem powiedzieli i teraz znowu mówię, jeśli by wam kto inną Ewangelię opowiadał, mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. Czyli jeżeli ktoś naucza innej Ewangelii, czyli najważniejszej nauki w chrześcijaństwie, czyli tego, że Chrystus przyszedł w ciele, umarł za nasze grzechy według pism, został pochowany i trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Jeżeli czyjaś herezja tyczy się bezpośrednio tej nauki, to jest herezja zatracenia, bo błędy tutaj decydują o tym, czy ktoś będzie w niebie, czy w piekle. To są rzeczy najważniejsze. I Piotr ostrzega, że tak jak między ludem byli fałszywi prorocy, tak między nami będą fałszywi nauczyciele, którzy takie właśnie herezje wprowadzą. I tak jak też mówi apostoł Jan w drugim swoim liście, że wiele zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznawają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, ten jest zwodzicielem i antychrystem. Taki właśnie dzisiaj mamy wielu tych, którzy przeczą temu, że Jezus przyszedł w ciele. A co to znaczy, że Jezus przyszedł w ciele? Chodzi o tożsamość Chrystusa, czyli że Jezus jest po pierwsze Synem Bożym, że to nie był zwykły człowiek, a po drugie, że był też Synem Człowieczym, czyli że był też faktycznie człowiekiem, bo obydwie te rzeczy są istotne, ponieważ pierwsze proroctwo o Chrystusie mówi, że to nasienie niewiasty zetrze głowę szatana. Także Chrystus, aby być tym prawdziwym zapowiadanym Chrystusem, musiał być synem kobiety, musiał być synem Marii. Są tacy, którzy twierdzą na przykład, że on nie był synem Marii, ale Maria była tylko surogatką, że jakby Bóg stworzył w niej Jezusa i on się z niej tylko narodził, ona go tylko donosiła. Są też tacy, którzy twierdzą, że on się nawet z niej nie narodził, tylko się teleportował na zewnątrz, żeby nie naciągnąć żadnej tkanki Marii na wszelki wypadek, bo to byłyby bardzo złe rzeczy. I to są wszystko rzeczy, które uderzają w tożsamość Chrystusa, to kim On jest, bo tak samo jak niezbędne jest dla Niego, żeby był Synem Bożym, niezwykłym człowiekiem, tak samo istotne jest, że był faktycznie człowiekiem, a nie Bogiem, który po prostu się zmaterializował, potem się zdematerializował. I w samej Ewangelii, tak jak jest napisane, że umarł za grzechy nasze według Pism, czyli nie umarł, nie chodzi samo o to, że został ukrzyżowany, tylko za co został ukrzyżowany, dlaczego? Chodzi o to, że on był bez grzechu, ale przez jego sprawiedliwość my możemy być sprawiedliwi. To znaczy się, że Pismo mówi, co mówi Pismo? Pan sprawiedliwość nasza. To znaczy, że nasza sprawiedliwość jest w Chrystusie. Ja nie wejdę do nieba dlatego, że ja jestem taki super świetny i sprawiedliwy, tylko moja sprawiedliwość bierze się z Chrystusa, z przypisanej Jego sprawiedliwości. On sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwe. To jest podstawowa nauka. I kto jakby mówi, że zbawienie nie jest w tym, że ja polegam na Chrystusie, tylko w tym, że ja swoimi uczynkami sobie zasługuję na zbawienie, ten głosi inną Ewangelię. Także każdy, kto mówi, że to, że Chrystus umarł za twoje grzechy, nie wystarczy, bo musisz robić jakieś rzeczy, bo to chrzest cię zbawi, jak się ochrzcisz, jak będziesz dobrze żył, to się zbawisz, to ten naucza innej Ewangelii, bo Pismo jasno mówi, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i to nie jest z nas, dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jedynym Zbawicielem jest Chrystus. I każda nauka, która by to podważała, mówiąc, że zbawienie jest gdziekolwiek indziej, czy w samym sobie, czy w tym, co ty robisz, czy w jakiejś innej królowej niebios, jest głoszeniem fałszywej Ewangelii. I pomiędzy nas będą wychodzić ludzie, którzy będą głosić te wszystkie kacerstwa zatracenia, to jest nie tylko ostrzeżenie na teraz, że dzisiaj będą z pomiędzy nas tacy wychodzić, bo będą, ale to jest też zapowiedź czegoś, co się już wydarzyło. Bo o tych rzeczach Piotr mówił w pierwszym wieku i po tym, po jego zejściu z tego świata, spośród wierzących wychodzili właśnie tacy ludzie. I czytaliśmy też już, zwróćmy się może do pierwszego listu do Tymoteusza, do rozdziału 4, bo czytaliśmy, że przed tym samym ostrzegał apostoł Paweł. Na którymś z poprzednich kazań też już czytaliśmy z Dziejów Apostolskich 20, jak mówił biskupom z Efezu, że pilnujcie też samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ci ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą, a z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. I jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale 4 od wersetu 1, a Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich, w obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje, zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym i tym, którzy poznali prawdę, bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nic nie ma być odrzuconym, co z dziękowaniem bywa przyjmowane. A bowiem poświęcone bywa przez Słowo Boże i przez modlitwę. To przekładając braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wychowanym w słowach wiary i nauki dobrej, któreś naśladował. A świeckich i babich baśni chroń się, ale się ćwicz w pobożności. I ostrzegając przed tym, ostrzegał nas przed tym apostoł Paweł, że powstaną spośród nas fałszywi nauczyciele. Ostrzega nas przed tym apostoł Piotr i mówi też dalej w drugim wersecie, że wiele ich będzie naśladować zginienia ich. I faktycznie wiele naśladowało zginienia ich, bo to nie było tak, że powstaną między wami fałszywi prorocy, no i tam gdzieniegdzie ktoś tam za nimi pójdzie, to będą jakieś tam szczątkowe sprawy, że gdzieś tam się zrobi jakaś sekta tu, jakaś sekta tam. Nie powiedział, że wielu będzie naśladować zginienia ich i wiemy, że faktycznie wielu naśladowało zginienia ich. I w roku 325, jak wiemy, Było w Cesarstwie Rzymskim, były konflikty o władzę. Tam nie było jak za czasów Asteriksa, że był jeden Cezar i wszystko miał załatwione, tylko tam z jednej strony był Konstantyn, z drugiej strony był inny. No już nieważne jak się nazywał, było ich tam wtedy kilku jeszcze, w tamtym czasie dwóch, jeden na wschodzie, drugi na zachodzie. Wcześniej jeszcze był bardziej Rzym podzielony. No i była walka o władzę i Konstantyn tak sobie wykombinował, że ci chrześcijanie, którzy się tak rozrośli po tym Cesarstwie Rzymskim, to jakby jest siła, z którą się trzeba liczyć. I ponieważ w tym chrześcijaństwie, właśnie przez to, co zapowiedzieli apostołowie, przed czym ostrzegali, że będzie wiele tych kacerstw zatracenia, wiele tych herezji, no to nie było jedności, było wiele różnych nauk, było wiele walk o to, że ci to heretycy, tamci to heretycy. Nie było tak, że wszyscy wierzyli w to samo, bo właśnie było wielu tych, którzy odstąpili od zdrowej nauki i wielu naśladowało zginienia ich. I Konstantyn postanowił, że żeby to miało jakiś sens dla niego, to chrześcijaństwo, no to on zaprosi wszystkich biskupów, żeby się zeszli i ustalili jedną wspólną wersję tej religii, to wtedy będziemy mogli w moim cesarstwie tą jedną religię wyznawać. I to ma mniej więcej tyle sensu, taki pomysł, jakby Piłat wezwał teraz saduceuszy, faryzeuszy, apostołów Jezusa i powiecie, to wy teraz ustalcie, jaka jest ta wspólna wersja tej waszej religii, dogadajcie się i tak będziemy wszyscy wierzyć. No, nie sądzę, żeby uczniowie, czy sam Pan Jezus na takie wezwanie, na dyskusję z faryzeuszami przyszedł, bo nie w ten sposób się ustala, co jest prawdą. W każdym razie Konstantyn wysłał zaproszenie do podobno 1800 różnych biskupów, którzy byli w całym Rzymie. 1000 ich było podobno na wschodzie, 800 na zachodzie. No i niektórzy z tych zaproszonych odpowiedzieli na to zaproszenie i przyszli. Nie wiadomo, ilu ich dokładnie było, bo niektórzy podają, że 250, inni, że 220, inni, że 318. No w każdym razie jakaś zdecydowana mniejszość ich na to zaproszenie odpowiedziała. No i którzy to byli, ci biskupi? Czy to byli ci najlepsi, najprawdziwsi, którzy się trzymali tej nauki i tradycji apostolskiej, tak jak opowiadał apostoł Piotr, apostoł Paweł? No nie, to byli ci, którzy nie wiedzieli, że przyjaźń ze światem to nieprzyjaźń z Bogiem i postanowili się ze światem zakumplować. I czy nauczali oni Ewangelii fałszywej czy prawdziwej? Wiemy, że nauczali fałszywej nie tylko przez to, że na swoim soborze ustalali rzeczy tak istotne, jak to kiedy obchodzić Wielkanoc. No bo jak już się schodzimy ustalać najważniejsze nauki, to ustalmy, kiedy obchodzić Wielkanoc, bo to jest najważniejsze. Ale też przez to, jak do tej religii, którą nazywał chrześcijaństwem, podszedł Konstantyn. On bardzo słynnie ochrzcił się pod koniec swojego życia, ponieważ myślał, że z jego grzechów omyje go chrzest. No i nie chciał się ochrzcić tak od razu, bo potem jakby nagrzeszył, no to co wtedy, nie? A idea była taka, że on musi wytrwać w czystości, żeby być zbawionym. Tak wierzył, bo tak go widocznie ci wezwani biskupi nauczyli. Jakoś nikt mu nie powiedział, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tego mu jakoś nie wspomnieli, ale powiedzieli mu, że jak się ochrzci i zdąży nie zgrzeszyć przed śmiercią, to ma załatwione. No więc on miał taki plan. I w 337 roku już na łożu śmierci postanowił, dobra, to chyba czuję, że już, to teraz mnie ochrzcijcie, ochrzcili go, no i myślał, że sobie załatwił. Także wiemy, że takie to było chrześcijaństwo zorganizowane przez Konstantyna, takich biskupów sobie wezwał. I to byli właśnie ci, przed którymi ostrzegał apostoł Piotr, ci, którzy wprowadzili herezję zatracenia. O tym, że zbawiony będziesz, jak się szybko ochrzcisz przed śmiercią, nie zdążysz nic nakombinować. W ogóle nie mówiąc o tym, że zbawienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez jakieś takie dziwne zabiegi. I jak mówi dalej apostoł Piotr, a wiele ich naśladować będą zginienia ich, przez których droga prawdy będzie bluźniona. I widzimy bardzo wyraźnie, że właśnie przez tych, którzy naśladują drogi zginienia ich, przez katolicyzm jest droga prawdy bluźniona, bo wielu ludzi kojarzy mimo wszystko chrześcijaństwo z takimi tworami jak Kościół katolicki, no bo oni się reklamują, że są Kościołem Chrystusowym, mimo że wykręcają wszystkie jego nauki, robią rzeczy obrzydliwe, o których się podaje w wiadomościach, ludzie się za głowę łapią, jak to słyszą, i przez nich właśnie droga prawdy jest bluźniona. I to są ci, o których też pisał apostoł Paweł w tym pierwszym liście do Tymoteusza, którzy zabraniają brać żon, zabraniają wstępować w stan małżeński, zabraniają spożywania pokarmów, no bo wiadomo, jak chcesz pościć, to w piątek zamiast schabowego zjedz rybę. I przez łakomstwo zmyślonymi słowami wami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie umieszkiwa i zatracenie ich nie drzemie. A bowiem jeśli Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd, także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego, samo ósmego kaznodzieje sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop nad świat niepobożnych i miasta Sodomczyków i Gomory, w popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. I są niektórzy, którzy twierdzą, że wszyscy będą zbawieni, nikt nie będzie potępiony, wszyscy pójdą do nieba. Niech jednak nikt sobie tak nie myśli, że Bóg go nie potępi dlatego, że jest taki fajny, bo ludzie są tacy fajni, gdyż Bóg i aniołom, którzy są więksi od nas, nie przepuścił, ale zgotował im piekło, gdzie szatan i jego aniołowie będą na wieczność męczeni w ogniu. Więc niech nikt sobie nie myśli, że grzeszników zapłata za grzech nie spotka. Jakby to kogoś nie przekonywało, no to ziemia też nosi ślady gniewu Bożego. Potop, który objął całą ziemię, zostawił ślady wszędzie. Skamieliny, które są pozostałościami po potopie, można znaleźć w dowolnym miejscu na ziemi. A tych, których potop nie przekonał, to którzy udali się za swoimi plugawymi i nienaturalnymi pożądliwościami, to na nich Bóg zesłał ogień z nieba, wystawiając ich na przykład. Bo jak pamiętamy, Sodoma i Gomora zniszczona została nie, jak to ktoś powiedział, za naruszenie świętego prawa gościnności, tylko za dopuszczanie się rzeczy obrzydliwych, które teraz nam się reklamuje w telewizji, że są normalne. Kiedy do Polota przyszli dwaj aniołowie, żeby go z Sodomy zabrać, to co zrobili Sodomczycy, jak ich ugościli? No tak, że chcieli ich zadać im gwałt, chcieli tym mężczyznom. Dzisiaj jest to reklamowane jako coś bardzo fajnego, że mężczyźni z mężczyznami to jest coś, co powinno być w każdym serialu, na lekcji, w szkole, żeby nikt się tym nie obrzydzał, tylko żeby to znormalizować. I dla tych jest właśnie ta historia o tym, jak ogień spadł na Sodomę i Gomorę, żeby wszyscy wiedzieli, co Bóg o tym myśli, a jak ktoś by chciał się na nich oglądać i ich żałować, to żona Lota się na nich obróciła i zamieniła się w słup soli. Także o tym warto pamiętać, że na przykład zostali oni wystawieni na przykład, po tym, żeby pokazać, co się stanie z tymi, którzy będą żyli niepobożnie. Nie ma się co na Sodomczyków oglądać ani ich żałować, tylko zastanowić się nad tym, jak żyć, żeby podobać się Bogu. I jak mówi dalej w wersecie 7, a sprawiedliwego Lota, onych niezbożników rozpustnym obcowaniem strapionego wyrwał, a bowiem widzeniem i słyszeniem on sprawiedliwy, mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwą uczynkami ich niezbożnymi trapił. Co jest ciekawe w tym fragmencie, to że Lot jest nazwany sprawiedliwym. No człowiek, który mieszka w Sodomie i się stamtąd nie wynosi, to nie kojarzy się z kimś super sprawiedliwym, jakimś, jednak tutaj sprawiedliwym jest nazwany. I to jest dla nas też pewna nadzieja, że jeżeli Lot może być nazwany sprawiedliwym, to my też. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i przyczytano mu to za sprawiedliwość. I podobnie Lotowi sprawiedliwość została przyczytana za wiarę Bogu, a nie za to, że był takim świetnym gościem, no bo nie był takim świetnym gościem, jak tak patrzymy na niego po ludzku. Jak mówi w wersecie 9, umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. To jest coś, o czym pamiętać należy z dwóch powodów. Po pierwsze, to, że Pan umie pobożnych z pokuszenia wyrwać, to nie znaczy, że z automatu zawsze nas będzie z tego pokuszenia wyrywał. Dlatego też powinniśmy się modlić i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo jeżeli my nie będziemy szukać tego, żeby chodzić według ducha i podobać się Bogu, ale będziemy chodzić ze swoimi pożądliwościami, no to jak będziemy ich tak bardzo szukać, to w końcu je znajdziemy. Także powinniśmy się starać, żeby w te pokuszenia nie wpaść i jak będziemy się starać, to Bóg nam pomoże, gdyż On umie pobożnych z pokuszenia wyrywać. Natomiast druga jest rzecz, to że potrafi niezbożnych ku karaniu chować. I często jest tak, że jak widzimy kogoś niezbożnego, komu się powodzi, no to jakieś nieprzyjemne myśli nam przychodzą na myśl, do głowy, że jak to jest, że ten niezbożnik, że jemu się udaje, że on sobie żyje, a ja tutaj muszę znosić takie różne trudności. I o tym mówi też Psalm 37, gdzie czytamy: poddaj się Panu, a oczekuj Go, nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści w sprawach Jego, na człowieka, który dokazuje, cokolwiek zamyśli. Przestań gniewu, a zaniechaj popędliwości, nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić, albowiem złośnicy będą wykorzenieni, lecz którzy oczekują Pana, ci odziedziczą ziemię. I my jesteśmy tymi, którzy mają ziemię odziedziczyć. Ci, którzy zaś udali się za swoimi pożądliwościami i nie uwierzyli Chrystusowi, ich czeka pewne zginienie i nie musimy się martwić, że to zginienie nie spotkało ich już teraz. Oni za swoje zapłatę dostaną. Nie nasza to sprawa kiedy. Umie Pan niezbożnych ku karaniu chować, a najwięcej tych, którzy za ciałem w pożądliwości plugastwa chodzą, a zwierzchnością pogardzają, śmieli i sobie się podobający, nie wzdrygają się bluźnić przełożeństw, chociaż aniołowie, będąc większymi siłą i mocą, nie przynoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierskiego sądu. Ale ci jako bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na ułowienie i skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w tej skazie swojej zginą. I niedaleko listu Piotra mamy też list Judy, którego drugi rozdział się z tym listem pokrywa, więc możemy tam zajrzeć i parę wersetów porównać. W liście Judy od wersetu 10 czytamy właśnie, że a ci, czego nie znają, to bluźnią, a co z przyrodzenia znają jako bezrozumne bydła, w tym się psują. Biada im, bo się drogą Kainową udali, a za błędem Baalamowej zapłaty puścili się i przeciwieństwem Korego poginęli. I to są trzy postacie, których historię dobrze jest znać. Pierwszy, najsłynniejszy chyba jest Kain. To był pierwsze morderstwo w historii, kiedy Kain zabił swojego brata. A jaki miał problem Kain ze swoim bratem? Ano taki, że ofiara Abla została przyjęta, a ofiara Kaina została przez Boga odrzucona. Z którego to powodu Kain był bardzo niepocieszony. Na co Bóg mu powiedział: czemu spadła twarz twoja? Jeśli będziesz dobrze czynił, będziesz wywyższony. Jeśli nie, no to w drzwiach grzech leży. I co wybrał Kain? Czy postanowił dobrze czynić, żeby być wywyższonym? No nie, postanowił, że zabije swojego brata i w ten sposób będzie najlepszy, tak? Bo najlepszym można się stać na kilka sposobów. Można pracować nad sobą albo czekać, aż wszyscy inni wyjadą, a jak nie chcą wyjechać, to można im pomóc tym, żeby zeszli z tego świata, i tę drogę wybrał Kain. To nie jest droga, jak wiemy, dobra. Drugim przykładem jest prorok Balaam, do którego Balak posłał, żeby przeklinał Izraela. O tym możemy przeczytać w Księdze Liczb. I Balak posłał po Balaama po to, żeby ten przeklął mu Izraelitów, i na co Balaam powiedział, że zapytam się Pana, co w tej sprawie mam zrobić, i wam powiem. Pan mu powiedział, że nie może Izraelitów przekląć, gdyż to jest jego lud i on im błogosławi. No na co Balaam odpowiedział posłom Balaka, że No, przykro mi bardzo, ale nie mogę wam przekląć tego ludu, także czołem, adio. Oni wrócili do Balaka i powiedzieli mu, jak się sprawy mają. No tamten wysłał jeszcze więcej posłów, jeszcze zaczniejszych książąt, żeby poprosili go, żeby jednak im tego Izraela przeklął. No i co zrobił Balaam? Zamiast powiedzieć, że no słuchajcie, pan powiedział, że nie, to nie, czołem, to powiedział, no pan powiedział, że nie, ale zapytam go jeszcze raz, może zmienił zdanie. No nie, nie zmienił zdanie. Poza tym czemu miałby zmienić zdanie? Nagle, no bo przyszli do mnie drugi raz, to może coś się zmieniło, nie? No nie, nie zmieniło się. Jeżeli pan coś mówi, to nie po to, żeby następnego dnia zaraz zmienić zdanie na ten temat. I denerwujące jest też, myślę, podejście, podejrzewam, że nie jeden rodzic tego doświadczył, kiedy mówi coś dziecku, a to za chwilę przychodzi, pyta się, a może jednak mogę? Może coś się zmieniło? No nie, jeżeli raz usłyszałeś nie, to znaczy, że takie jest postanowienie i tego należy się trzymać. Jeżeli Bóg powiedział, że Izrael jest jego narodem wybranym wtedy i Balak ma go nie przeklinać, to miał tego nie robić i koniec. A ten ze względu na to, że miały go spotkać różne korzyści majątkowe, no to bardzo chciał, żeby no jednak mógł coś temu Izraelowi powiedzieć, no bo korzyść byłaby duża. Tam Balak mu wiele rzeczy naobiecywał. I on w końcu do tego Balaka pojechał. I nie przeklął jednak Izraela, gdyż pan wyraźnie mówił mu, żeby tego nie robił, ale żeby mu błogosławił. Balaam jednak dał Balakowi rady co do tego, jak może sprawić, żeby Izrael obrzydził się Bogu i działał na niekorzyść Izraela, a to wszystko dla zysku, ze siwości zysku. To jest kolejna zła rzecz, którą nie należy się kierować, gdyż miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła, jest korzeniem wszelkiego zła. Samo posiadanie bogactw niczym złym w sobie nie jest, ale jeżeli dla kogoś jest to celem w samym sobie, ktoś ma miłość do bogactw, to jest korzeniem wszelkiego zła. I ostatni z tych wymienionych tutaj był Kore. No Kore to jest pierwszy zapisany w historii demokrata, który też miał problem z przełożeństwami. Jemu się nie podobało, że to Mojżesz zawiadywał ludem. On uważał, że no to przecież i ja, i cały lud jest święty, Mojżeszu, to my będziemy tutaj jakąś demokrację stanowić. I co o tym Bóg myślał, to też dał jasno do zrozumienia po tym, jak rozstąpiła się pod Korem i jego poplecznikami ziemia i zstąpili żywo do piekła. Także tu widzimy, jaki los spotykał tych, którzy bluźnili przełożeństwa i nienawidzili swoich braci i pożądali pieniędzy, bo Balaam, wiemy jak później też w Księdze Liczb czytamy, zginął z rąk Izraelitów. I w wersecie 13 drugiego listu Piotra, drugiego rozdziału czytamy: i odniosą zapłatę niesprawiedliwości jako ci, którzy trzymają za rozkosz każdodzienne lubości, będąc plugastwem i zmazą, rozkosz mają w zdradach swoich, z wami bankietując, oczy mając pełne cudzołóstwa i bez przestania grzeszące, przyłudzające dusze niestateczne, mając serce wyćwiczone w łakomstwie, synowie przekleństwa, którzy opuściwszy prostą drogę, zbłądzili naśladując drogi Balaama, syna Bosorowego, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował, ale miał karanie za swój występek, ponieważ jarzmu nie ma oślica poddana, człowieczym głosem przemówiwszy, zahamowała szaleństwo proroka. Ci są studniami bez wody, obłoki od wichru pędzone, którym chmura ciemności na wieki jest zachowana. Studnia bez wody to jest bardzo przykra rzecz, gdyż jest to miejsce, w którym spodziewasz się znaleźć wodę, ale jak jej tam nie ma, to jest duże rozczarowanie. I przejdźmy znowu do listu Judy. I tam od wersetu 12 przeczytajmy też fragment. Ci są na świętych ucztach waszych zmazami, którzy z wami godując bez wstydu sami się pasą, są obłoki bezwodne, które od wiatru tam i sam unoszone bywają, drzewa zwiędłe, nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione, wały wściekłe morskie wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na wieki. A prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: oto Pan idzie ze świętymi tysiącami swoimi, aby uczynił sąd wszystkim i karał wszystkich niezbożników między nimi, ze wszystkich niepobożności ich, które niezbożnie płodzili, i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciwko niemu niezbożni grzesznicy. Ci są szemracze, utyskujący sobie według pożądliwości swoich chodzący i których usta mówią bardzo harde słowa, pochlebiając osobom dla swego pożytku. Lecz wy najmilsi, pamiętajcie na słowa przepowiedziane od apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, iż wam powiadali, że w ostateczny czas będą naśmiewcy chodzący według swoich niezbożnych pożądliwości. Ci są, którzy się sami odłączają, bydlęcy, ducha Chrystusowego nie mający. Czyli mowa o tych wszystkich, którzy są jak ta studnia bez wody, obłoki bezwodne, czyli chmura, w której spodziewasz się deszczu, ale nic z niej nie ma, drzewa zwiędłe, nieużyteczne. To są ci, w których nie ma ducha Chrystusowego, którzy są między nami, ale nie wierzą Chrystusowi i ich panem jest ich brzuch, podążają za swoimi pożądliwościami. I ważne jest, żeby tutaj podkreślić to, że są to ci, którzy nie mają ducha Chrystusowego, tak jak studnia nie ma wody. Że jest to coś, co mogłoby się wydawać, że tą wodę będzie miało, ale jej nie ma. Tak samo jak człowiek, który podaje się za chrześcijanina, można by zakładać, że tego ducha Chrystusowego będzie miał, ale oni są tymi, którzy go nie mają. Mimo iż mienią się być takimi, którzy by mieć go mogli. Jak czytamy dalej u Piotra, albowiem nadętą próżność mówiąc, przyłudzają przez pożądliwości ciała i rozpusty tych, którzy byli prawdziwie uciekli od obcujących w błędzie, wolność im obiecując, a sami będąc niewolnikami skazy, albowiem kto jest od kogo przezwyciężony, temu też jest zniewolony. Bo ponieważ oni uszli plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a znowu się zaś nimi uwikławszy zwyciężeni bywają, stały się ostateczne rzeczy ich gorsze niż pierwsze. I tu otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 12, werset 43. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 43, by przeczytać o tych, jak to jest z tymi, których rzeczy ostatnie stały się gorsze niż pierwsze. I tu jest też bardzo istotne, żeby podkreślić, że są to ci, którzy może i faktycznie przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uciekli od plugastw tego świata, ale jednak ducha Chrystusowego w sobie nie mają. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12 od wersetu 43, a gdy nieczysty duch od człowieka wychodzi, przechadza się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę się do domu mego, skądem wyszedł, a przyszedłszy znajduje go próżny i umieciony i ochen do żony. Wtedy idzie i bierze ze sobą siedem innych duchów gorszych niżeli sam, a wszedłszy mieszkają tam i bywają ostatnie rzeczy człowieka onego gorsze niżeli pierwsze. Bo możliwe jest odwrócić się od swoich grzechów, uporządkować swoje życie, ale nie uwierzyć. Możliwe jest poznać Boga, a nie uwierzyć. O tym Pismo Święte mówi w niejednym miejscu. Judasz przecież chodził z Chrystusem, a jest napisane o nim, że nie wierzył. Także można nawet być jednym z 12 uczniów, a nie być wierzącym, nie mieć w sobie ducha Chrystusowego, gdyż jak mówi Paweł w liście do Efezjan, w którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani duchem onym świętym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności. Czyli my, którzy uwierzyliśmy, jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Mamy tego Ducha Świętego w sobie. Jednak jak widzimy tutaj w wersecie 44 w Ewangelii Mateusza, ten Duch, kiedy wraca się do tego, kto swoje życie oczyścił, to jaki zastaje ten dom? Próżny. Zostaje go pustym. Gdyby przyszedł do człowieka wierzącego, to gdyby ten Duch chciał tam wejść, to zanim zdążyłby zapukać drzwi, to usłyszałby: zajęte! Bo byłby tam Duch Święty, do którego żaden duch nieczysty wejść nie może. Ten jednak zostaje go próżnym, umiecionym i ochędożonym. No i wtedy bierze ze sobą siedem duchów gorszych. I gorsze bywają ostatnie rzeczy onego człowieka, aniżeli pierwsze. Bo w dużo gorszej sytuacji jest człowiek, który poznał wolę Bożą, poznał Boga i wtedy go odrzucił, aniżeli ktoś, kto po prostu żyje w ignorancji, jest zwykłym idiotą i nie rozumie wielu rzeczy. Dlatego w dzień sądu gorzej będą mieć ludzie, którzy chrześcijan udawali, pomiędzy wierzącymi chodzili, a nigdy nie uwierzyli, aniżeli przeciętni ateiści. Jak czytamy też w Ewangelii, zresztą wracając się do listu Piotra, w 21 wersecie on mówi właśnie też to, że bo by im było lepiej nie uznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją, odwrócić się od danego im rozkazania świętego. I jak czytamy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12, w wersecie 47, ten zaś sługa, który by znał wolę Pana swego, a nie był gotów, ani czynił według woli Jego, wielce będzie karany. Ale który nie znał, a czynił rzeczy godne karania, mniej plag odniesie, a od każdego, komu wiele dano, wiele się od niego upominać będą. A komu wiele powierzono, więcej będą chcieć od niego. I co do tego, że jest mowa o sługach, to ktoś może mniemać, że tutaj jest mowa o ludziach wierzących. Tylko za każdym razem, jak widzimy tego typu fragment, to zauważmy, że nie jest mowa o kimś, kto uwierzy, tylko jest mowa o kimś, kto poznał. A sługą nie jest tylko ten, kto uwierzył, sługą są wszyscy. Tak jak jest mowa w pierwszym wersecie o tym, którzy się... Jak to jest dokładnie napisane... I Pana, który ich kupił, zaprzą się, kiedy jest mowa o tych, którzy wprowadzą kasterstwa z zatracenia. Prawda? Jest mowa, że zaprzą się Pana, który ich kupił. A dlaczego można tak powiedzieć? Ponieważ Jezus kupił wszystkich. Jezus umarł za grzechy wszystkich, jak czytamy w pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, w wersecie drugim. To jest też fragment, który często cytujemy, że a On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Czyli Chrystus umarł za wszystkich bez wyjątku i każdy jest mu winien posłuszeństwo, każdy człowiek, bez względu na to, czy w Niego wierzy, czy nie. Ateista, który strzela fochy i mówi, że ja tam żadnego Boga nie wierzę, weźcie tą swoją książkę, to on też jest sługą Chrystusa, tylko się powinien nim być, jakby jest kupiony. Został za niego zapłacony okup, jest kupiony krwią Chrystusa i jedyne, co sprawia, że pójdzie do piekła, to ten jego głupi foch. Bo wszyscy zostali kupieni. Odkupienie jest wszystkich, Jezus jest ubłaganiem za grzechy nie tylko nasze, ale za grzechy wszystkiego świata. Także nie ma tak, że Jezus za kogoś nie umarł i jest ktoś skazany na potępienie, no bo akurat jego sobie Jezus nie upatrzył. Jezus zapłacił za grzechy wszystkich. I ci, którzy poznali te wszystkie rzeczy, poznali prawo Boże, ci są w sytuacji dużo gorzej, jeśli to odrzucili. Zresztą, może bez przykładów tutaj już chyba nie trzeba tutaj nic wiele tłumaczyć. Oczywiste jest chyba, że ktoś, kto nie zna Boga, ten może liczyć na większą wyrozumiałość niż ktoś, komu te wszystkie rzeczy zostały dane. Tak jak jest często pytanie, a co z tymi, którzy nie słyszeli? Tak? Jak ktoś gdzieś, powiedzmy, na jakiejś wyspie do niego nigdy żaden misjonarz nie dotarł. No, po pierwsze szukajcie, a znajdziecie. Każdy, kto widzi cud stworzenia, to się zastanawia, skąd ten świat się wziął. Jeżeli by chciał, to mógłby z tej swojej wyspy odpłynąć i jakiegoś misjonarza znaleźć, to raz. Dwa, wielu misjonarzy jest posyłanych w naprawdę różne dziwne miejsca, o których nam się nie śniło. I także to nie ma tak, że ktoś jest zupełnie odcięty od tego. Jednak człowiek, który mieszka na takiej wyspie, nie będzie miał tak ciężko w dzień sądu, jak ten, który, powiedzmy, urodził się w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie chodzi do kościoła, słucha Słowa Bożego, wie, jakie są przykazania Boże, wie, kim jest Bóg, a mimo tego wszystkiego go odrzuca. Taki człowiek będzie miał dużo gorzej i o takich ludziach też czytamy w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, którzy poznawszy Boga, odrzucili Go i jak źle się to dla nich skończyło, też możemy tam o tym przeczytać. Ale się im przydało według onej prawdziwej przypowieści, pies wrócił się do zwracania swego, a świnia umyta do walania się w błocie. Czyli tutaj przytaczając powiedzenie z Księgi Przypowieści, zwraca Piotr uwagę na to, że ci, którzy się wrócili tutaj do tych swoich pożądliwości, którzy poznawszy drogę sprawiedliwości i poznali Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, wrócili się do tych niezbożności, to są jak pies, który się wrócił do zwracania swego i jak świnia umyta do walania się w błocie. Oni nie zostali przemienieni, nie mieli Ducha Chrystusowego, obmyli się tylko ze swoich nieczystości, ale przez to, że ten ich dom był próżny, nie mieli sobie Ducha, nie odnowili się, no to tak jak pies wraca się do zwracania swego, tak oni wrócili do swoich niezbożności.